Panie starosto.
Szanowni Państwo, zanim zaczniemy posiedzenie 35. Rady Powiatu Brzeskiego, poproszę pana starostę o zabranie głosu. I panie starosto, proszę bardzo. Mikrofon poproszę.
Szanowni Państwo, przed sesją chcielibyśmy przekazać naszej Straży Powiatowej oddymiacz. Widzicie go tutaj. To nie po raz pierwszy starosta powiatowy pomaga Straży Powiatowej, ale dzisiaj chcę to zrobić też oficjalnie. Jest pan zastępca komendanta na sali? Jest. Jeśli można, to przekażemy to oficjalnie. Jest to bardzo ważna sprawa dla straży. Jeśli można, panie komendancie, krótką charakterystykę, czy to jest potrzebne, czy nie.
Dzień dobry. Młodszy brygadier Dariusz Kulawinek, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Prawnej w Brzegu. Dziękuję panu staroście, całej radzie za dołożenie kolejnej cegiełki do bezpieczeństwa na powiecie. Ten sprzęt zakupiony przez powiat, przez starostwo i również służy do tego, aby nieść pomoc naszym mieszkańcom na całym powiecie. Jest to zestaw do gaszenia pożarów wewnętrznych w budynkach, czy to mieszkalnych, czy przemysłowych. To duże żółte to generator, który powoduje, że strażacy w bezpieczny sposób wchodzą do zadymionego budynku i bardzo szybko jesteśmy w stanie od dzisiaj oddymić całe budynki i w ten sposób też bezpiecznie ewakuować osoby poszkodowane. Oby ten sprzęt oczywiście był jak najmniej razy używany. Do tego jest już zestaw specjalnych węży, które są lżejsze, ale o podobnej wydajności, więc idziemy jakby z duchem postępu i czasu. Ta nowa technologia również wchodzi do nas, do straży. Całość jako komplet właśnie będzie nam służył na pewno długo. Jeszcze raz dlatego dziękuję za to wszystko serdecznie Państwu. Dzisiaj była taka sytuacja, że przed tą sesją dosłownie wytargałem ten sprzęt z samochodu, ponieważ no, nie śpimy, jeździmy cały czas, tego zagrożenia jest mnóstwo. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 1100 wyjazdów już od początku roku, a czeka nas najgorszy sezon, jeżeli chodzi z naszej strony, czyli sezon zimowy, grzanie i znowu oby jak najmniej było osób poszkodowanych pod truciem tlenkiem węgla czy w innym zdarzeniu. Na pewno ten sprzęt wpisze się w to bezpieczeństwo, aby jak najmniej takich zagrożeń było. Także dziękuję serdecznie Państwu i panu staroście za ten prezent.
Szanowni Państwo, w imieniu powiatu, wszystkich radnych, starosty, zarządu przekazuję ten sprzęt. Cieszę się bardzo, że straż jest uzbrojona w nowy sprzęt, ale tak jak pan komendant powiedział, żebyście go używali nie tak często. No ale wiemy, życie jest jakie jest. W każdym bądź razie, panie komendancie, przekazujemy teraz i mamy nadzieję, zresztą na nas możecie zawsze liczyć, że to nie jest ostatni podarunek ze strony powiatu.
Proszę Państwa, otwieram 35. sesję Rady Powiatu. Witam radnych, starostów, zarządę, ławę starosty, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji, straży, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu, przedstawicieli mediów. W tej chwili mamy kworum, możemy obradować. Na sali jest 19 radnych. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Wnioski do porządku obrad. Kto chce złożyć wniosek do porządku obrad? Wiem, że pani sekretarz, proszę bardzo.
Tak,
Proszę Państwa, na komisjach była omawiana jedna uchwała z Wydziału Oświaty dotycząca, już mówię, tak, uchwała, druk numer 7, uchwała w sprawie obsługi finansowo-kadrowej zespołu szkół i tą proponujemy zdjąć z porządku obrad.
W takim razie uchwała według druku numer 7 jest wycofana z porządku obrad. Czy ktoś ma inne uwagi i wnioski do porządku obrad? Nie widzę, to głosujemy w takim razie. Kto jest za tym, aby zdjąć z porządku obrad projekt uchwały według druku numer 7? Proszę o podniesienie ręki. Proszę, głosujemy. Jednogłośnie. W takim razie głosujemy w tej chwili cały porządek obrad bez tego druku numer 7. Kto jest za tym, aby przyjąć zmieniony porządek obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad z 26 października. Ktoś ma uwagi? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 26 października tego roku? Proszę o podniesienie ręki. Czy pan Jończyk głosuje? Nie. Aha, rozumiem. Czyli 18 jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przepraszam bardzo, 2 się wstrzymało, w takim razie 17 było za, 2 przy 2 wstrzymujących. Stwierdzam, że protokół z 26 października został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z prac zarządu powiatu. Proszę bardzo, pan starosta.
Czekamy na pytania.
Pan radny Dariusz Socha, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, miałbym pytanie do sprawozdania z prac zarządu powiatu brzeskiego. Pierwsze pytanie miałbym, to byłoby na posiedzeniu z 7 listopada, punkt 15. Miałbym pytanie tutaj, że zarząd podjął decyzję o wpisaniu do budżetu powiatu zadanie opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i drugim liceum ogólnokształcącym. Tutaj miałbym pytanie do pana starosty. Coś więcej informacji na ten temat, jakie to mają być boiska, jakby to miało mniej więcej wyglądać. Drugie pytanie miałbym takie. Tutaj było konieczne. Miałbym pytanie tutaj również z 7 listopada, punkt 14. Zarząd przyjął informację, że celem zagospodarowania budynków, w którym znajdują się placówki opiekuńczo-wychowawcze powiatu brzeskiego, konieczne jest dokonanie przeniesień. I pierwszym krokiem będzie zmiana siedziby poradni psychologiczno-pedagogicznej w Brzegu. Ta poradnia ma być przeniesiona do budynku Domu Dziecka nr 1 w Brzegu, który wchodzi w skład Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Z tego co wiemy, tam wychowankowie mają, które zajmują te pomieszczenia, zostaną przeniesione do innej lokalizacji. I kolejnym krokiem będzie przeniesienie Wydziału Starostwa znajdujących się na trzecim piętrze w budynku Urzędu Miasta Brzegu. Myślę, że tutaj zarząd podjął dobrą decyzję. Myślę, że w tym kierunku trzeba właśnie iść, żeby jednak jak najbardziej i ekonomicznie wykorzystać nasze pomieszczenia. Ale ja byłem tam, oglądałem, bo na ostatniej sesji był ten temat poruszany. Pozwoliłem sobie obejrzeć ten obiekt tam na Poprzecznej. Powiem tak, ten budynek jak najbardziej spełnia warunki. Jest bardzo, no poprawi na pewno komfort pracy dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tylko mam pytanie do zarządu takie. Tam jedynie będzie problem taki, że trzeba byłoby pomyśleć o parkingu, trzeba byłoby pomyśleć, najważniejsza rzecz dla mam tych dzieci, bo tam są dzieci od zera do powiedzmy nawet 18 czy więcej lat i chodzi o to, że te maluszki mamy przyjadą z wózkami, tam będzie konieczna budowa przy schodach rampy, żeby można było wjechać, a docelowo tam z drugiej strony jest też możliwość wybudowania małej windy, bo to będzie powiedzmy budynek parterowo jedno piętro. tam, ale to już mówię, ta sama winda to może być temat drugorzędny, może być trochę później, ale uważam, że rampa dla niepełnosprawnych i dla mam z wózkami powinna być wykonana w jak najszybszym terminie. Moje pytanie jest takie, czy ile tam, jak to się mówi, czasowo będzie, bo i kiedy te przeniesienia fizycznie nastąpią, czy to będzie styczeń, luty i kiedy by była ta rampa wybudowana?
Dziękuję. Jeszcze.
Dobrze, dziękuję.
Proszę bardzo, pan starosta.
O, dobrze. Odpowiadając na pytanie pierwsze, chodzi o boiska w Zespole Szkół Budowlanych i drugie liceum ogólnokształcące. Proszę państwa, no po prostu jest taka potrzeba w drugim liceum i na Kamiennej te boiska powinny być. Idziemy w kierunku wielofunkcyjnych. Teraz no, jesteśmy w fazie projektowym, będziemy robili projekty. Potem będziemy się zastanawiali, skąd pieniądze zewnętrzne wziąć. Jest też propozycja, jeżeli chodzi o Kamienną, o boisko tak no, na XXI wiek w nowej technologii i też analizujemy, czy w tej nowej technologii to nie zrobimy. I o dziwo ta nowa technologia jest tańsza od budynku, znaczy od boiska wielofunkcyjnego. Więc to boisko jest w Kędzierzynie, wiem, że tam wicestarosta był. Analizujemy. Jeżeli chodzi o Herberta, to myślimy tu o boisku wielofunkcyjnym. Jeżeli chodzi o... Tak, to jest to, co robiliśmy zresztą, to jest pozyskiwanie funduszy od ministerstwa. Myśmy zrobili w pierwszym liceum to boisko wielofunkcyjne. Więc i takiej wielkości byśmy robili w dwójce, a jeżeli chodzi o liceum Herberta, a na Kamiennej to myślimy o tej właśnie technologii trochę innej, bo jak wiecie państwo, tam w dole jest to boisko i tam chcemy w dole usytuować z tą nową technologią. No ale to jest... No, tak, to analizujemy. Jeżeli chodzi o to, co pan pytał...
Przeniesienie
poradni. Tak, proszę państwa, zauważcie, zresztą radni, którzy byli w poprzednich kadencjach, to myśmy mieli 5 jakby placówek w Brzegu, związanych ze starostwem, z powiatem. Bo jak pamiętacie, mieliśmy na Jana Pawła, tam była oświata. Mieliśmy na Lechickiej budownictwo i nie tylko. Mieliśmy na Wyszyńskiego i mieliśmy tutaj na Robotniczy. Zeszliśmy, już jesteśmy w 3 miejscach, czyli Robotnicza, tam gdzie burmistrz urzęduje, Robotnicza tam gdzie my urzędujemy i Wyszyńskiego. I wszystko robimy, żeby Robotnicza 12, żebyśmy powoli, systematycznie opuszczali, bo to jest schodzenie z kosztów i procentów utrzymania. Bo ten budynek jest budynkiem przedwojennym, wymaga prawie, no nie tylko termomodernizacji, ale pewnie i rewitalizacji. Myśmy już za dach zapłacili dość sporo, bo mamy ten udział dość duży. A w związku z tym, że będziemy wyprowadzali nasze wydziały, to ten procent będzie się zmniejszał, czy koszty utrzymania mniejsze. Ale żeby wyprowadzić, to musimy zrobić miejsce na Wyszyńskiego. I właśnie ten manewr przejścia do domu dziecka, czyli na poprzeczną poradni naszej, to jest właśnie ten moment, gdzie dom dziecka w zasadzie no, nie jest stuprocentowo obłożony i można tam jedno skrzydło przeznaczyć na poradnię. Była pani dyrektor poradni i uznała, że rzeczywiście jest to dobre, bardzo dobre miejsce. Na to miejsce tu na Wyszyńskiego no, nasze wydziały będą przychodziły. Oczywiście docelowo mam na myśli Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska, może Zabytkowca. Jeżeli chodzi o komunikację i geodezję, to jednak na razie tam zostaje. Mówił, pytał pan radny, pytał, że czy, bo tam musi być podjazd. Tak, musi być podjazd, nie ulega wątpliwości i my w lutym do PFRON-u składamy wniosek. Mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie i będzie podjazd. Niekonieczna tam jest winda, może w przyszłości. W każdym razie warunki poradni się poprawią. Dlaczego się poprawią? Bo jest większy metraż. Jest większy metraż, a my reagujemy bardzo elastycznie, bo proszę Państwa, no, tam zaczął hulać trochę wiatr. No więc jak hula wiatr, to trzeba się zastanowić, żeby nie hulał. No więc kiedy to będziemy robili? W nowym roku. Teraz pani dyrektor już robi przygotowania. My w nowym roku już się bierzemy pełną parą, żeby...
W grudniu się ma wyprowadzić pani dyrektor.
Tak, w grudniu ma pani dyrektor się wyprowadzić. W styczniu już będziemy tam niezbędne remonty robili, aczkolwiek naprawdę to jest utrzymane w bardzo dobrym stanie i w ogóle dom dziecka, przecież myśmy tam dość duże pieniądze poszły, tam prawie kapitalny remont był, termomodernizacja, więc budynek jest w bardzo dobrym stanie.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Cieszę się bardzo. Proszę bardzo, pan radny Niesuchowski o włos był szybszy od pana Puszczewicza. Proszę bardzo.
Tak, w pierwszej kolejności chciałem odnieść się do tej kwestii budowy boisk. Kierunek jak najbardziej słuszny, tylko boję się, że zderzymy się z analogiczną sytuacją, jak ma miejsce dziś, tu i teraz, gdzie narobiliśmy tych projektów, a tylko część z nich jest wykorzystana, bo brakuje nam kasy z wiadomych względów. Każda budowa boiska to są środki. Więc może zastanówcie się, które z tych inwestycji jest pilniejsza. Pewnie i jedna, i druga jest pilna, bo dwóch realnie na to patrząc po prostu równolegle nie będziemy w stanie zrealizować. I to trzeba sobie dziś powiedzieć. Więc przypuszczam, że możemy z tym poczekać. Chciałem się jeszcze odnieść tak do punktu...
Może odpowiedź już w tej chwili, żeby szybciutko. Dobrze? Proszę bardzo, pan starosta.
Myślę, że wszyscy wiedzą, że przy każdym boisku, przy każdej szkole powinno być takie boisko i tu nie dyskutujemy z tą sprawą. Wcześniej myśleliśmy mimo wszystko o rozwiązaniu takim, że w budowlance będziemy budowali boisko. Ja jestem przekonany już od kilku lat, że można takie boiska troszeczkę inaczej, które mają podłoże asfaltowe, troszeczkę inaczej zagospodarować. Ja wykonałem już taki jeden element u siebie na tarasie swojego byłego przedszkola, gdzie pracowałem. Sprawdza się to już, bo to już funkcjonuje 4 lata. Nie do końca chciałem wyskakiwać z takim rozwiązaniem ze względu na to, że w Warszawie czy w Łodzi już to było robione, ale na naszym terenie jeszcze nikt tego nie zrobił wcześniej. Jest to nałożenie nakładki na funkcjonujące już boisko. Metr kwadratowy takiej nakładki to jest w granicach 150 zł. Robi się to w ciągu 2-3 dni. Różny kolor boiska. Jest to bardzo ładnie amortyzuje, bardzo fajnie się piłka odbija. Przyszli użytkownicy uważali, że no jest to narażone na dewastację, bo to można rozpiąć, wyciągnąć i tak dalej. No ja myślę, że doszliśmy już też do takiego momentu, że można próbować i takich rozwiązań. Byliśmy ostatnio z panem Hargotem. Z Kargotem byliśmy w Kędzierzynie Koźlu, gdzie już to zrealizowali, to boisko. Ich nawierzchnia była troszeczkę równiejsza niż nasze boiska przy budowlance, czyli najprawdopodobniej przy budowlance trzeba byłoby wykonać jakieś małe szlifowanie tego asfaltu i potem nałożyć na tą nakładkę. Koszt tego byłby w granicach, ja go szacuję na dzień dzisiejszy, na 200 tysięcy złotych. Czyli Nie, to byłyby te trzy boiska, które tam są w tym, czyli boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki i boisko do siatkówki. Siatkówka i tenis ziemny to byłoby w jednym kompleksie. I gdybyśmy szli w tym kierunku, że nie robimy tam ogrodzenia ze względu na to, że to jest w fosie, czyli otwieramy boisko do społeczności lokalnej, ale robimy w miarę porządne oświetlenie i dobry monitoring tego boiska. i uważam, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Ale cały czas nad tym pracujemy. Myślę, że jeszcze przedyskutujemy to, no nie wiem, w obrębie ludzi, którzy cokolwiek się na tym znają i tacy, którzy są troszeczkę bardziej odważni. A nam tej odwagi nie brakuje, żeby pójść w nowe rozwiązanie, bo wykonanie tak dużego boiska wielofunkcyjnego, jakie dla budowlanki by się należało, no to jest boisko, to jest wydatek rzędu miliona złotych, żeby wykonać. I oczywiście można szukać dofinansowania 50% u Ministerstwie Sportu i to jest do przeskoczenia. No ale to jest długa droga, bo na dzień dzisiejszy marszałek już nie dofinansowuje, tylko zostaje na Ministerstwo Sportu. I tu już jest problem. No chyba, że jakaś perspektywa się gdzie indziej pokaże. A jest znowu, jeżeli rozmawiamy o drugim LO, to tam zostawilibyśmy to boisko trawiaste, bo jest naprawdę fajne. Przesunęli się w kierunku tam PKS-u i tam zrobili takie boisko ze sztuczną nawierzchnią, jak ma pierwsze LO. Bo w zupełności by to wystarczyło. I uważam, i gdybyśmy jeszcze weszli do tego politechnicznego budynku i tam zrobili siłownię z prawdziwego zdarzenia, no to uważam, że w tej szkole w zupełności by wystarczyło to właśnie rozwiązanie. I jeżeli chodzi o drugie LO, to w tym kierunku byśmy projektowali, ale w przyszłym roku tylko projektowali.
Dziękuję bardzo. Pan kontynuuje. Proszę bardzo.
Panie starosto, no cieszy mnie to gospodarskie podejście, ale nie tak jak nie dalej niż miesiąc temu na sesji sejmiku właśnie omawiane były tematy związane z infrastrukturą sportową w całym województwie. Rzeczywiście tutaj no to jest ta centralizacja, która ma miejsce. Odebrano marszałkom fundusze, kompetencje w tym zakresie przeszły na rząd, wie lepiej, w Warszawie wiedzą lepiej, prawda? Ale właśnie konkursy ministerialne na obiekty sportowe ściśle określają wymagania, które mają stawiać, znaczy które są wymagane. I proszę mieć to na uwadze, prawda, już dziś przy ewentualnych... żebyśmy się po prostu w to wpisali. Dziękuję za odpowiedź w tym temacie. Chciałbym uzyskać informacje w zakresie punktu pierwszego, zarząd 7 listopad 2017 rok. Długo żeśmy czekali, może żeśmy się doczekali, bo rusza przetarg na modernizację Brzeskiego Centrum Medycznego. Była odchudzana, mówiąc w cudzysłowie, na stronie drugiej jesteśmy, prawda? Dokumentacja budowlana tej inwestycji. Chciałbym pokrótce dowiedzieć się, czego ma dotyczyć zadanie modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego, budowa bloku operacyjnego, jaka jest de facto no, ta końcowa koncepcja i jaki jest kosztorysowy zakres i koszt tego zadania.
Proszę pani sekretarz.
Proszę Państwa, więc jest na etapie, jak zerkniecie sobie na stronie internetową na BIP-ie, jest ogłoszony przetarg na budowę bloku operacyjnego przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu. Blok operacyjny oczywiście z sterylizatornią łącznie, koszt 14 milionów 700 tysięcy. Oczywiście przetarg zrewiduje tę kwotę, czy to pójdzie w górę, czy w dół. Mamy nadzieję, że trochę jeszcze do dołu. Natomiast tak jak mówię, jest wybrany inżynier projektu, który ma czuwać nad wykonaniem całego zadania. Jest ogłoszony przetarg. Mamy na 5 grudnia rozstrzygnięcie tego przetargu. Są zapytania w chwili obecnej. No i mam nadzieję, że no, najpóźniej, jeżeli będzie to 5, najpóźniej 8 będzie ten przetarg rozstrzygnięty. Zainteresowanie z tego, co wiem, to jest, bo są zapytania na stronie naszej internetowej do warunków przetargowych, więc zainteresowanie firm jest. Tam mamy obwarowane takimi wymaganiami dosyć ostrymi, żeby firmy, które się zgłoszą, miały doświadczenie w budowie podobnych w wykonaniu podobnych inwestycji, czyli bloków operacyjnych, bo na tym nam zależało, 5-letnie doświadczenie. doświadczenie, ileś wykonanych inwestycji tego typu, więc no, na takim etapie jesteśmy teraz.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niesłowski kontynuuje, proszę bardzo.
No, trzymam kciuki, ale patrząc z drugiej strony na czas, w którym no, przystępujemy do tych prac przetargowych i wyniki tych przetargów, które często gęsto w innych samorządach w ostatnim czasie przy tym boomie trochę inwestycyjnym samorządowym idą ostro w górę i one są zawsze ostatnio, wręcz bym tak powiedział, powyżej kosztorysu. Mam obawy, trzymam kciuki.
Dziękujemy za trzymanie kciuków. Proszę zadać pytanie.
Kolejno. Wyprowadzka wyższej naszej uczelni humanistyczno-ekonomicznej z ulicy Młynarskiej. I powiem szczerze, tak czytając, nie za bardzo zrozumiałem, co autor miał na myśli. Bo w końcowych akapitach pisze, to jest punkt 9, zarząd również 7 listopada. Bo wskazane jest tutaj, że Polska Komisja Akredytacyjna zwracała przy tych kolejnych akredytacjach uwagę na siedzibę, prawda? I teraz nie do końca rozumiem, czy my chcemy zbyć ten budynek na rzecz uczelni, czy oni mają swój budynek i chcą się wyprowadzić, a jeśli chcą się wyprowadzić, to jakie my mamy już dzisiaj, kreślimy plany na tą nieruchomość przy ulicy Młynarskiej, no bo jeśli się wyprowadzą no, od kwietnia, no to spadną na nas koszty związane z jej utrzymaniem, więc trzeba działać.
Proszę bardzo, pan starosta.
Odpowiem. Oczywiście, no przez 10 lat mieliśmy, krótko mówiąc, dobry interes, bo 10 tysięcy wpadało nam miesięcznie i była tam wyższa szkoła humanistyczna. Miałem spotkanie z panem kanclerzem Stanisławem Widockim. On mi o tym właśnie powiedział, że jednak ten audyt, który przeprowadzają rok w rok cały czas, mu wypominałem, że to jednak jest dzierżawiony temat i powinni mieć własną siedzibę. No, z tego co wiemy, tą szkołę będzie przenosił pan kanclerz na ulicę Piastowską, tam gdzie był kiedyś hotel Piast. I tam będzie siedziba. No trudno się dziwić, bo z tego co wiem, to własność jest i ten temat będzie miał załatwiony i pewnie i koszty będą mniejsze. I tu rzeczywiście ma pan rację, pytając się, no fajnie było, ale co teraz taki duży obiekt, co my z tym zrobimy? Tym bardziej, że ani z tego co wiemy, z doświadczenia i koniunktura jest taka, że no sprzedać bardzo ciężko. Ale mamy taką możliwość, tam pod wynajemcą była szkoła katolicka, szkoła podstawowa. I ona napisała do nas, że chciałaby po prostu dzierżawić. No myślę, że będą negocjacje. No wiem na pewno, że już takiej sumy nie uzyskamy, no nawet mowy być nie może. Tym bardziej, że to jest szkoła rozwojowa. Oni, to jest katolicka imienia Świętego Tomasza Zakwinu, oni Czech Króli robią u nas i ona rzeczywiście się rozwija, mają bardzo dużo tam chętnych, no i w przyszłości oni chcieliby ten budynek dzierżawić i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy. Kwestia tylko będzie negocjacji. Na pewno tak. To co pan starosta podaje, wystraszyć nie będziemy chcieli.
Dziękuję bardzo.
Chciałem tylko dopytać, oni są zainteresowani całym budynkiem?
Tak.
Aha.
Tak. No bo tutaj nie możemy wydzielać. Oni.
Proszę bardzo.
Dobra.
Dalej kontynuuje pan radny.
Kolejny, strona 5, punkt 17. Wynajęcie na Wyszyńskiego sali dla restauracji ratuszowej, a nie tak dawno zderzyliśmy się z informacją, że restauracja ratuszowa no, kończy żywot. I zderzyłem się też właśnie z rodzicami, którzy tam bukowali te terminy właśnie w Ratuszowej na Wyszyńskiego i podobno tego ma nie być. Czy to jest informacja aktualna, czy to jest informacja dziś już nieaktualna?
Proszę bardzo.
No oczywiście ja bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że najstarsza restauracja w Brzegu, która była, no jej nie będzie, tym bardziej, że wszystkich tych przewodnikach turystycznych ona jest pisana i wiemy doskonale, że to była pewna klasa i że z Ratuszowej wychodzili i kelnerzy, i kucharze i no szkoda. Informacja, ja tak dokładnie no nie wiem, bo ja znam tylko informację prasową. Jeżeli chodzi o komunię, bo to chyba...
Te terminy są zaklepane.
Te terminy są zaklepane, to chyba jeszcze catering będzie. Nie mamy tu sygnałów, żeby odmówili, czyli ten catering prawdopodobnie będzie.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania? Nie ma. Pan radny Puszczewicz.
Proszę państwa, ja mam trzy pytania. Pierwsze, panie starosto, punkt drugi, strona pierwsza. Przyjęliście informację, że wyznaczony przez radcę i tak dalej. Piszecie, że odejdzie pani Aleksandra Ali Badri. A kto będzie?
Sekretarz,
proszę bardzo, pani sekretarz.
Proszę państwa, pan marszałek Sebastian, takie jest nazwisko, bo oczywiście pani Aleksandra wyszła za mąż, wyjeżdża. Oni mają obowiązek oczywiście kogoś dać w zastępstwie, no i tak będzie w zastępstwie pan Sebastian marszałek.
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, następne pytanie.
Ale to jest z tej samej firmy, czy już z tej samej, tak? Dziękuję. Trzeci punkt tej samej strony. Wyraziliście państwo zgodę na zawarcie umów, porozumień i aneksów z korporacjami. To są nowe umowy, aneksy, czy to jest przedłużenie, powiedziałbym, z tarych? Jeżeli nowe, to w jakim trybie znowuż było wybierane, nie?
Proszę bardzo.
Pani sekretarz.
Pani sekretarz.
Proszę państwa, na każdy rok jest nowe i tu też tak się dzieje. I co? Zgodnie z ustawą i co jeszcze? Który to jest punkt?
Trzeci.
Zarząd zgodny na zawarcie umów. I oczywiście... Tak, bardzo proszę, panie Maćku, bo ja tutaj...
Jeżeli ja mogę, to uzupełnię. Wyznacza Okręgowa Rada Adwokacka i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych, radców i adwokatów, i ustawa przewiduje, że co roku podpisywane są nowe porozumienia i nowe umowy z wyznaczonymi prawnikami.
Przez Okręgową Izbę Radców.
Dziękuję, proszę bardzo.
Tu cały czas mówimy o sprawie tej nieodpłatnej pomocy prawnej, tak?
Tak, tak.
Dziękuję. I jeszcze jedno.
Jeszcze w uzupełnieniu to są te punkty, które...
Ja rozumiem, tak. I strona siódma, punkt dziewiąty. Zarząd nie wyraził zgody na nieodpłatne udostępnienie sali przy ulicy Wyszyńskiego. Po raz pierwszy się to po prostu zdarzyło w sprawozdaniu. Gdyby pan starosta był uprzejmy i uzasadnił, dlaczego?
Na której stronie punkt, który proszę przypomnieć?
Dziewiąty, punkt siódmy. Wyrażamy zgodę, wyraża pan zgodę na właściwie na wszystko, nie? I trochę mnie to zdziwiło. Pewnie chcieli zapłacić, a pan nie chce tych pieniędzy.
Proszę bardzo, pan starosta.
Znaczy, proszę państwa, oczywiście ma pan radny rację, że my raczej idziemy na rękę, no ale jeżeli ktoś wyznacza kilkanaście czy kilkadziesiąt terminów w ciągu roku, no to i nieodpłatnie, no to...
Nieodpłatnie?
No, nieodpłatnie. No i to nie wyraziliśmy zgody. No.
Rozumiem, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Skończył pan radny. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie do sprawozdania? Nie widzę. W takim razie, jeśli nie słyszę sprzeciwu, przyjmujemy sprawozdanie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wnioski, interpelacje, zapytania radnych. Proszę bardzo, zgłaszanie wniosków, interpelacji. Pan radny Grochowski, proszę bardzo.
Ja mam cztery takie wnioski. Pierwszy dotyczy zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, a tak naprawdę chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, i tych przechodniów i jadących samochodami. Ja to zaobserwowałem wzdłuż ulicy 1 Maja i księdza Makarskiego. Ostatnio było dużo wiatrów i wielokrotnie byłem świadkiem, jak gdzieś koło kogoś spadały wielkie gałęzie. Ja uważam, że te lipy, które tam rosną, one są stare. Zresztą jakby przejść się wzdłuż tej ulicy, tam na pniach jest jakieś takie białe grzyby, które świadczą o tym, że te drzewa zwyczajnie obumierają i tylko czekać, jak przy jakimś wietrze nastąpi tragedia. Dlatego ja proszę o dokonanie przeglądu, zwłaszcza w miastach, tam gdzie jest większe natężenie ruchu tych drzew i nie wiem, czy to teraz się dokonuje tej pielęgnacji, ale zdaje się, że to się zimą robi, czy jesień, wiosna, żeby dokonać pielęgnacji tych drzew, bo to naprawdę jest bardzo niebezpieczne. Druga rzecz jest taka, proszę, to jest prośba do Zarządu Dróg Powiatowych o oznaczenie poziomych miejsc parkingowych na boisku szkół, zespołu szkół ekonomicznych i pierwszego ELO. Tam ostatnio były jakieś ćwiczenia robione strażaków w sposób niekontrolowany. Uczniowie, nauczyciele, zdaje się nawet osoby z zewnątrz parkują na tym boisku i nie ma przejazdu. Dlatego trzeba oznaczyć, gdzie są miejsca parkingowe, a gdzie jest droga przejazdu. To się robi farbą. A jakby się dało jeszcze tam zabezpieczyć, naprawić ten parking, to by było dobrze. Mam jeszcze taką prośbę o wprowadzenie do budżetu powiatu dokumentacji przebudowy ulic Księdza Makarskiego i 1 Maja. Są to ulice o ogromnym natężeniu ruchu i tak kołowego, jak i pieszego. Ja wiem, że to jest kwestia... Dokumentacja techniczna, przebudowy. Ja wiem, że to nie jest na już, ale to tak jak w zeszłym roku, czy wcześniej była robiona dokumentacja na ulicę Chrobrego i teraz będzie powoli od przyszłego roku robiona. Tam chodzi przede wszystkim o chodnik od strony wschodniej, bo od ulicy, od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do kościoła. Ona jest dziurawa, tam są kałuże, tam ludzie się potykają, jest nierówno, a poza tym jest za wąska ta ulica. Taka prośba. Ja to na piśmie dam, także dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jączyk zgłaszał się. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, mam kilka interpelacji związanych z wczorajszą sesją w gminie Grodków i tam były pewne sygnały od radnych i tak po kolei. Pierwsza dotyczy drogi, naszej oczywiście drogi Gnojna-Gałąszczyce. Zgłaszała radna potrzebę naprawy tej drogi, że jest wiele ubytków. Kolejna kwestia właśnie pielęgnacji drzew, też na odcinku radna zgłaszała pani sołtys Grodków Wierzbnik, pielęgnacja właśnie drzew, cięcie. Kolejna sprawa to droga gruntowa między Kobielą Bogdanowem. To jest taki odcinek jakby skrótu łączącego w gminie Grodków te miejscowości i dalszy odcinek. To jest gruntowa droga, proszą o jakiś kamień, tłuczeń, żeby można było tam w ogóle przejechać. Oczywiście pytanie o aktualną sytuację wniosku dotyczącego drogi Wójtowice-Jaszów, drugi etap. I ostatnie takie pytanie, które tam się zrodziło, dotyczące informacji, i tu bym prosił, jeżeli ktoś w stanie jest mi udzielić tej informacji. Radni pytali, czy pacjent dzwoniący do opieki nocnej, weekendowej ma prawo zapytać o to, czy jest pediatra na dyżurze i ewentualnie o nazwisko lekarza przyjmującego. Mają pacjenci podobno ogromne pretensje, bo często jest udzielana odpowiedź, że tak powiem, negatywna. Nie podaje się informacji, czy jest lekarz pediatra. Jest ogólnie lekarz, a tym bardziej nazwiska. Czy to jest zgodne z prawem? Takie jest pytanie i oczekiwanie ludzi, żeby wiedzieć, czy mają prawo o to pytać. To są te pytania. I ostatnie pytanie to jest, szanowni państwo, składamy interpelację, tak samo ja, z pewnym zamysłem, żeby otrzymać informacje i dokonać jakiejś analizy. Ja chciałbym tutaj i prosiłbym o zrozumienie mnie, nie czepiam się, nie szukam niczego złego w tym, ale poprosiłem o informację dotyczącą zatrudnienia w Urzędzie Pracy. Dostałem, dziękuję, wyczerpująca informacja i tylko zastanawiam się, nie próbuję wchodzić w sytuację organizacji pracy, ale nie wiem, czy Państwo mają tą informację, odpowiedź, ale powiem pokrótce tak, żeby było jasno. W 2013 było prawie 7 tysięcy osób bezrobotnych, w 2014 ponad 5 tysięcy, w 2015 ponad 4 i w 2016 roku 3600. Zatrudnienie jest na podobnym poziomie, czyli w 2014 59 osób zatrudnionych przy ponad 5 tysiącach bezrobotnych, a w 2016 przy 3 tysiącach zatrudnionych 58 osób zatrudnionych, czyli różnica jednej osoby. Ja mówię, nie wnikam w organizację szczegółową pracy, bo zdaję sobie sprawę, że mogą dochodzić i na pewno dochodzą nowe zadania, tylko tak zastanawiam się, czy nie należałoby też dokonać jakiejś analizy, czy uzasadniona jest potrzeba zatrudniania takiej dużej ilości w Urzędzie Pracy przy tak dużym spadku bezrobotnych, bo tutaj można by pokusić się o jakąś 40-procentową różnicę, czyli około 40% spadek na bezrobociu, a w zatrudnieniu nie ma żadnego ruchu.
Mam pytanie do pana radnego, czy to jest wniosek, czy pana, jak to się mówi, konkluzja?
Potraktujmy to jako wniosek do odpowiedzi, do analizy, do sprawdzenia,
Czyli
czy przewiduje się w ogóle jakąś reorganizację, bo tu w odpowiedzi...
To już właśnie, jest pytanie, czy przeprowadzi się jest, analizę...
Panie przewodniczący, jest taka sugestia też, że tutaj od 1 stycznia 2018 ustawodawca przewidział nowe zadania dla PUP-u związane tam z cudzoziemcami, ale jest pytanie... Czy to jest poziom też tak wysokiego zatrudnienia?
Rozumiemy.
Czy po prostu można dokonać jakiejś
reorganizacji? Już wiemy, że to nie jest przemyślenie, tylko wniosek o analizę zatrudnienia w stosunku do zadań, które w tej chwili są realizowane i ilości bezrobotnych. Tak, pan radny, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, chciałem złożyć interpelację w sprawie stanu elewacji budynku Domu Pomocy w Jędrzejowie. I na piśmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jakubowski Klemens i później pan radny Róża.
Panie starosto, ja mam takie pytanie, taką interpelację w sprawie pracy naszego Wydziału Komunikacji. Nie wnikam do merytorycznej pracy, bo jest bardzo dobra, a interpelacja moja idzie w kierunku takim, że jest jakby prośba, nacisk klientów naszych, czy jest to możliwe? Ja odpowiedziałem w rozmowie z takimi klientami, że na pewno jest to możliwe, będziemy to poruszać, żeby jeden w dzień w tygodniu wydłużyć czas pracy urzędu, nie wiem, do 15, przepraszam, do 17, kosztem powiedzmy późniejszego zaczęcia, czy pewne dwie, trzy osoby. Klienci mówią tak, no w większości pracujemy, po godzinie 14:30 koniec pracy urzędu, musimy się zwalniać, uciekać, przerywać. Jest to rzeczywiście utrudnienie, tym bardziej ja nie jestem tutaj akurat biegłym w tych sprawach, rzekomo w innych powiatach i urzędach takie praktyki są stosowane i z wielkim powodzeniem. Bardzo bym prosił akurat już tutaj szef, żeby to wziąć pod uwagę i rozważyć. Ja myślę, że to dla nas bezkosztowo, a rzeczywiście z wielką byłoby ulgą dla naszych klientów całego powiatu.
Dziękuję bardzo. Pan radny Róża.
Ja chciałem ponowić wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych mieszkańców wsi Głębocku i Żelazna. Nie będę oryginalny, chodzi też o przycięcie, wycięcie całkowicie martwych, chorych drzew, które po prostu zagrażają bezpieczeństwu. Ja składałem ten wniosek w trakcie tego roku, ale odpowiedziano mi, że Zarząd Dróg Powiatowych zajmie się to, ja to rozumiem, w roku następnym, dlatego się przypominam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niesłuchowski. Pan później radny Mazurkiewicz.
Panie starosto, niedalej jak na początku tego tygodnia otrzymaliśmy na skrzynki mailową korespondencję pracowników Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie dotyczącą braku odpowiedzi ze strony pana starosty na ich pismo z 9 maja oraz wniosku dotyczącego podwyżki ich wynagrodzeń. Panie starosto, bardzo ubolewam, że od maja nie znalazł pan czasu, żeby spotkać się z tymi pracownikami, ich wysłuchać, żeby usłyszeć od nich, jak ciężką mają pracę. Oni o tym piszą w piśmie. I ja, poruszony tą korespondencją wspólnie z radnym Krzysztofem Puszczewiczem, byłem u nich wczoraj i spotkaliśmy się praktycznie ze wszystkimi pracownikami, prawie 30 osób oprócz pani dyrektor. Opiekują się ponad 50 osobami. W większości są to osoby leżące. Tak, w Grodkowie. To jest niezwykle ciężka praca. Zarabiają lekko powyżej najniższej krajowej. I to jest tak regulowane, że zaniżacie podstawy wynagrodzeń, żeby potem w dodatkach stażowych im to podnieść. Powiem szczerze, że to urąga ich ciężkiej pracy i to nie jest płaca za taką pracę. To nie jest godna płaca za taką pracę. W związku z tym mam kilka pytań i jest pan dłużny odpowiedź tym pracownikom na te pytanie. Dlaczego, panie starosto, nie odpowiedział pan im na pismo z 9 maja w sprawie podwyżki ich wynagrodzenia? To było ich pierwsze pismo w tej sprawie. Dlaczego, panie starosto, nie spotkał się pan z tymi pracownikami po ich pierwszym piśmie? Dlaczego, panie starosto, nie odpowiedział im pan na kolejne pismo z dnia 26 października, które trafiło do nas na skrzynki? Do dnia wczorajszego oni nie otrzymali odpowiedzi. I kolejno, dlaczego po tym piśmie, tym krzyku rozpaczy z ich strony, nie znalazł pan czasu, żeby się z nimi spotkać, żeby ich wysłuchać, żeby im pomóc? Ja ze swojej strony już dziś deklaruję, że nasz klub złoży wniosek do budżetu w przedmiotowej sprawie na zabezpieczenie środków na podwyżki dla tych pracowników. Im się to po prostu partykularnie należy. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest nie mniej istotna. I w tej sprawie już kierowałem co najmniej kilka interpelacji. Skrzyżowanie ulic Piastowskiej z ulicą Jana Pawła, gdzie przeprowadzony jest aktualnie remont chodnika, to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc, gdzie dochodzi do bardzo wielu zdarzeń drogowych. Nie muszą mi o tym mówić mieszkańcy. Ja naprzeciwko mieszkam i ja za każdym razem widzę karetkę, która przyjeżdża po tych poszkodowanych. To są najczęściej poszkodowani piesi. Panie starosto, ja już pominę fakt, że od kilku kadencji pan obiecuje rondo w tej lokalizacji, w programach wyborczych. Mogę to wyjąć.
Przepraszam bardzo.
To jest na papierze, panie starosto. To nie. To były pana obietnice. Ale tam bezwzględnie, dziś i teraz, trzeba podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tamtym miejscu. To miejsce jest niedoświetlone. Do tych wypadków najczęściej dochodzi w godzinach wieczornych, słota, jesień i tych ludzi najczęściej nie widać. Dwa, można pomyśleć tam, ja nie jestem specjalistą w zakresie drogownictwa, o jakąś wysepkę. Taką wysepkę zamontowano naprzeciwko Urzędu Pracy. I to takie działania trzeba bezwzględnie podjąć. Można też pomyśleć, mówię, o takim elementarnym zastosowaniu, jak zastosowano na Jana Pawła, LED-owe lampy. One dają dwa razy więcej światła. Proszę naprawdę się nad tym pochylić, bo do tych wypadków dochodzi systematycznie. Nie wiem, czy to są wypadki śmiertelne. Oby to się na tym najgorszym scenariuszu nie skończyło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mazurkiewicz, później pan radny Puszczewicz.
Ja mam takie pytanie, to jest pytanie generalnie mieszkańców okolic ulicy Lwowskiej i Tęczowej. bo jest kawałek ulicy i teraz też nie wiadomo, gdzie się kończy Wyszyńskiego, a gdzie się zaczyna ulica Lwowska, bo jak był przeprowadzany remont drogi do Małujowic, to został taki kawałek, który idzie jak gdyby od Wyszyńskiego do Lwowskiej. I tam nie ma ani chodnika, to jest zarośnięte trawą i tak naprawdę nie wiadomo, kto się ma tym zająć i w ogóle nawet po tej prawej stronie nie ma jak przejść na drugą stronę ulicy. Ani nie ma chodnika, ani nic. I mieszkańcy, którzy idą Wyszyńskiego w dół i potem skręcają we Lwowską, tam jest też bardzo niebezpiecznie, bo są te ogródki działkowe. To nawet nie widać, czy jakiś tam samochód nadjeżdża, czy nie, a tam trzeba przejść na drugą stronę, bo chodnika nie ma w ogóle. Więc takie pytanie jest właśnie mieszkańców, czy to w ogóle będzie robione i czy to należy do powiatu, czy do gminy.
Dziękuję bardzo. Pan radny Puszczewicz.
Szanowni Państwo, nawiązując do wypowiedzi pana Jacka Niesłuchowskiego, to pismo, o którym pan radny Niesłuchowski mówił z 26 października, kierowane do starosty powiatu brzeskiego, dostaliśmy wszyscy na skrzynki mailowe w tamtym tygodniu. Wszyscy zapoznaliśmy się. Ja stawiam w tej chwili formalny wniosek o przegłosowanie, by to pismo Rada uznała za skargę i wyjaśniła, oprócz pytań, czy interpelacji, które skierował pan radny Niesłuchowski, by poddać to szczegółowej analizie i jako niedopatrzenie. Z powodu braku odpowiedzi ze strony pana starosty od maja. Naprawdę pismo to w swoim pierwszym zdaniu wyczerpuje znamiona skargi. I w tej chwili taki wniosek stawiam i proszę o przegłosowanie zgodnie ze statutem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w kwestii formalne pan starosta.
Ja myślę, że jeżeli moglibyśmy poczekać do odpowiedzi na interpelację, ja uważam, że tutaj powinna być dzisiaj przedstawione prace, jakie wykonaliśmy od maja do teraz, jeżeli chodzi o DPS-y, no to myślę, że ta sprawa się rozjaśni. Praktycznie, jeżeli mógłbym, to mógłbym w dwóch zdaniach powiedzieć, że pisma nie zostawały bez echa, na pewno były spotkania, było powiedziane, że na sesji w czerwcu powiedzieliśmy, że wrócimy do listopada, wrócimy do sprawy, jeżeli wyjaśni się sytuacja budżetowa. Na dzień wczorajszy, czy przedwczorajszy, nawet tydzień wcześniej, jest już po sprawie. Myśmy podwyżki wykonali. Tamtego roku zrobiliśmy podwyżki rzędu, podwyżka przez regulacja, bo my to nazywamy regulacjami. To nie są podwyżki, bo podwyżki rządzą się innymi prawami. Regulacje rządzą się innymi prawami. Tamtego roku była regulacja rzędu 10% do wynagrodzenia. W tym roku też jest w granicach 8% do wynagrodzenia. Także proszę Państwa, jeżeli będziemy systematycznie pewne rzeczy robili, a robimy to systematycznie od 2 lat, no to sytuacja praktycznie zniknie. Ja uważam, że na dzień dzisiejszy w porównaniu z innymi jednostkami jest ta sytuacja już do przyjęcia. Jest ta sytuacja do przyjęcia i to zostało zrealizowane. Panie i nie starosto, czekaliśmy na żadne listy, bo to było wszystko zaplanowane.
2 zdania się skończyły dawno, tak więc generalnie przypominam, że w tej chwili jest zadawanie pytań, odpowiedzi na interpelacje będziemy mieli w stosownym miejscu. Dalej kontynuuje pan radny Puszczewicz. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja powiem tak. Ten swój wniosek, który złożyłem w tej chwili wobec
wniosek
wypowiedzi...
Wniosek został, panie radny, przyjęty.
Wycofuję. Poczekam na odpowiedzi na zadane interpelacje. Natomiast proszę Państwa, myśmy wczoraj na tym spotkaniu byli o godzinie 18. Tam przyszło ponad 30 ludzi. Żadna z tych osób nie powiedziała o jakichkolwiek działaniach ze strony starosty, ze strony starostwa. I tylko tyle, no nie sądzę, żeby ci ludzie nas wprowadzali w błąd.
Ja mam taką prośbę, porozmawiajmy na ten temat.
Bo
bo byli bardzo oburzeni. I to wszystko. No, jeżeli podejmowaliście państwo jakieś działania, to proszę odpowiedzieć na te interpelacje. Ja ten wniosek wycofuję na piśmie, natomiast my jako klub, tak jak powiedział pan przewodniczący Niesłuchowski, stosowny wniosek mimo wszystko do budżetu na najbliższych komisjach złożymy. Dziękuję.
Prośba do wszystkich pozostałych radnych, którzy będą chcieli złożyć wnioski, interpelacje, o złożenie wniosków. Odpowiedzi będą w późniejszym czasie, więc mam nadzieję, że zgłaszający się pan radny Jacek Niesłuchowski nie będzie rozmawiał na ten temat, tak?
Jedno zdanie. Ja jestem dłużnym tym osobom odpowiedzi.
Przepraszam bardzo, powiedziałem, będziemy rozmawiać po zakończeniu. Pozwoliłem jednej stronie i drugiej stronie odpowiedzieć, ale to jest ostatni raz. Przypominam, interpelacje i wnioski składamy, odpowiedzi na interpelacje w odpowiednim punkcie. Rozumiemy.
O to mi tylko chodziło.
Proszę bardzo, pan radny Komarnicki.
Panie starosto, ja pozwolę sobie wrócić do problemów dróg. Chciałbym też zwrócić uwagę przede wszystkim na drogę polną, ale ona chyba jest gruntową drogę, która jest najdłuższą w naszym powiecie, należącą do nas między Czypielowicami a Piastowicami. Chodzi o to, że tam naprawdę dawno nie widziałem, a wystarczy tylko wysłać jakąś wyrówniarkę i te dziury pozasypywać, nie mówiąc o tym, że jest kilka budynków, które leżą przy tej drodze i też są przy Czepielowice-Piastowice. To jest taki długi odcinek, chyba ponad 2 kilometry naszej drogi gruntowej i prosiłbym też, żeby zwrócić na to uwagę i nasunęła mi się po prostu taka myśl po wypowiedzi pana Grodzkiego. Gdybyśmy jednak mieli na względzie w przyszłości, mówię o drodze tej brukowej w Mąkoszycach, w planach przyszłości, też bym bardzo, bardzo prosił. Czy mogę dwa słowa do pana Jacka, bo będzie pan...
Nie, prośba jest taka, prosił...
o taką rzecz...
Że... Nie, prośba. Naprawdę prośba jest taka. Pozwoliłem jednej i drugiej stronie, ale to jest moja wina, że pozwoliłem. Powinienem uciąć na początku. W tej chwili nikogo
nie
dopuszczam
do... Ja się nie odnoszę do tego, ja tylko mam prośbę do klubu, bo klub będzie pisał wniosek i ja miałem ostatnio odpowiedź na interpelacje dotyczące zarobków pracowników administracji obsługi. Mówię o oświacie.
I proszę to przekazać,
też, tam jest też
przedstawić
nie,
w innym punkcie.
Dobrze, dlaczego dobrze
w innym punkcie,
żeby w tym wniosku...
Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze zapytanie? Pan radny Mazurkiewicz.
Ja także jeszcze chciałem wrócić do tematu drogi i chodzi o drogę, gdzie kończy się droga krajowa numer 94. Jest zjazd z tej drogi w kierunku przejazdu kolejowego. I tam jest to strasznie słabo oświetlone, tam generalnie w nocy nic nie widać, tam są to tylko dwa zielone słupki, takie cieniutkie, których prawie w ogóle nie widać. Jak ktoś w ogóle jest przyjezdny i nie zna, to może się nieźle tam wpakować na wprost, a jeszcze jak tam przejeżdżają auta, oślepiają po drugiej stronie. I naprawdę to jest bardzo trudne. A dalej jak się wjeżdża, jeszcze przejedzie przez tory, to też przez przejazd kolejowy, to tam też nic nie widać i jeszcze stoi jeden taki biały słupek całkiem pomalowany, kamienny, rozwalony i tam też nic nie widać. Czy to jest w naszej kwestii?
Dziękuję bardzo. Ulica Małojowicka.
Nie, to jest zjazd z drogi 90.